Jeżeli tak jak my lubicie reportaże, to mamy dla Was dzisiaj nie lada gratkę.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód.
Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba.
No i dzisiaj przygotowaliśmy dla Was odcinek odrobinę może inny niż ostatnie odcinki, bo troszeczkę krótszy. Mamy dla Was dzisiaj super wywiad, ale nie będzie za to newsów, bo nazbierało nam się ich tak dużo, że stwierdziliśmy, że zrobimy dla Was trochę osobny odcinek newsowy dodatkowo w tym tygodniu.
Tak, będziemy trochę więcej mówić o tym, co się działo na Bliskim Wschodzie, bo no, działo się sporo.
Dokładnie.
Może u nas w mediach tego może nie widać, bo widzimy tylko niektóre informacje, to działo się dużo.
Dokładnie. I to chcemy Wam trochę szerzej przedstawić na spokojnie osobno, ale nie chcemy też odwlekać w żaden sposób daty publikacji tego wywiadu, bo jesteśmy nim bardzo podekscytowani. No a kto jest naszym gościem dzisiaj?
A naszym gościem jest Paweł Smoleński, polski reportażysta, pisarz, dziennikarz i będziemy z nim rozmawiali o czym właśnie? O życiu, o Bliskim Wschodzie.
O piciu wina, o Izraelu, o Bliskim Wschodzie, o podróżach. Tematów jest wiele.
Tak, bardzo się cieszymy, że nam się udało taki wywiad nagrać, a niektórzy z Was, ci, którzy może nie kojarzą Pawła Smoleńskiego, Paweł Smoleński jest reportażystą, który pisze nie tylko o Bliskim Wschodzie, ale także, a chyba najbardziej znany jest ze swoich książek, w każdym razie w kręgach ludzi interesujących się Bliskim Wschodem, z tych książek o Izraelu.
Dokładnie, także życzymy Wam miłego słuchania, no i koniecznie później dajcie nam znać, jak Wam się podobało.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze.
Bardzo się cieszymy, że pan się zgodził na rozmowę z nami.
A dlaczego miałem się nie zgodzić? Miał państwo szalenie sympatyczny, no więc to oczywiste chyba.
Super.
Cudownie, bardzo nam miło. I właściwie nie przedłużamy, bo nasi słuchacze są na pewno bardzo ciekawi, ale przechodzimy prosto do pytań.
Tak, ale pytań mamy dużo i trochę przekrojowych, bo tylko chcieliśmy zahaczyć nawet o początki i od tego byśmy zaczęli. Właściwie jak to się stało, bo tak jak czytamy wywiady różne z panem, to wielu wywiadowców, że tak to ujmę, o to nie pyta. A my byśmy chcieli się dowiedzieć, bo w sumie jesteśmy młodymi ludźmi, może to też przeoczyliśmy gdzieś, jak to się stało, że pan został pisarzem i dlaczego właśnie reportaż jest tą formą?
Ewan, to było już tak dawno, że ja nie pamiętam. Proszę mi wybaczyć, ale jak człowiek ma 61 lat skończone, to ma prawo zapomnieć, co było we wczesnej młodości. No, jakoś tak się stało. No, nagle się okazało, że nie potrafię, wie pan, szyć koszul, ani robić butów. Nie potrafię, nie wiem, malować. I nudziłbym się stojąc za sklepową ladą. No to zacząłem pisać. Po prostu. To bardzo, bardzo dawno temu było. To był jeszcze okres szczęśliwie nam zmarłego komunizmu. I tak, nie wiem, krótko rzecz ujmując, namówiła mnie do tego Teresa Torańska, która była pierwszą moją mentorką i takie większe teksty. Zacząłem pisać dzięki niej do paryskiej kultury. No a potem to już poleciało. Potem była Gazeta Wyborcza, jest do dzisiaj, tudzież inne tytuły. No a jak poczułem się troszeczkę pewniej w tej profesji, no to też nagle zaczęły mi wychodzić książki. To wszystko, cała tajemnica.
No dobrze, a jak przygotowuje się pan do pisania tych książek? To znaczy, czy najpierw jest pomysł, czy najpierw są bohaterowie i rozmowy z nimi i z tych rozmów później rodzi się książka?
A to jest bardzo różnie. Oczywiście, bo nagle się może pojawić bohater, który zainspiruje do jakiejś większej pracy, tak, do zgłębiania tematu. Nagle się może też pojawić pomysł, ale i w jednym, i w drugim przypadku jedna rzecz moim zdaniem jest najważniejsza, mianowicie, żeby napisać jedną książkę, trzeba przeczytać na ten temat, czy w okolicach tego tematu kilkadziesiąt innych. To jakby dokumentacja polegająca na tym, że się spędza godziny na czytaniu, jest moim zdaniem absolutnie konieczna i to jest warunek, żeby cokolwiek powstało.
Czy powiedziałby pan, że to jest ta najtrudniejsza część pracy nad pisaniem reportażu,
Nie,
tak zwany research?
najtrudniejsze to jest niewątpliwie samo pytanie, dlatego pisanie, przepraszam. Dlatego, że to jest zajęcie nieciekawe już. Wszystko inne jest ciekawe, bo i czytanie jest ciekawe, i spotykanie ludzi jest ciekawe, i rozmowa z nimi jest ciekawa, i oglądanie krajobrazów, nie wiem, myślenie nad tym, co by się chciało zrobić. Natomiast jak pan ma do czynienia tylko i wyłącznie, w pewnym momencie niestety tak się musi stać, z klawiaturą komputera, to niestety zaczyna być pod górkę, tak? Bo to jest. No,
To jest żmudna
alfabet ma
praca już.
skończoną ilość liter, wie pan, i to jest, no po prostu trzeba stukać i stukać, aż się wystuka, a to jest taka, nazwijmy to, no, praca dzięcioła, a ja nie chciałbym być dzięciołem i walić drzewo dziobem bez przerwy.
A jak długi jest cały ten proces, zaczynając od momentu tego pierwszego pomysłu czy podróży, do momentu, kiedy ma pan książkę w rękach?
A to bardzo różnie jest oczywiście, bo to się może urodzić bardzo szybko, tak? Na przykład miałem taką przygodę ze świetnym ukraińskim pisarzem Jurką Andruchowiczem, moim, no, dobrym kolegą. To było tuż po Majdanie i sklecenie takiej rozmowy Jurija ze mną zajęło w sumie, no, może trochę więcej niż 2 miesiące, tak? Bo on akurat był po Majdanie na stypendium w Niemczech. Ja musiałem do niego do Berlina pojechać. Posiedzieliśmy tam parę wieczorów i dni i nagraliśmy, co mieliśmy nagrać. Potem to trzeba było jakoś spisać, obrobić, etc., etc. I to należało do mnie. Potem Jurko musiał się za to zabrać i sam popracować trochę. Potem jakoś tam wspólnie próbowaliśmy się ucierać, no ale to było bardzo szybko. Natomiast ta moja ostatnia książka o Izraelu, która się nazywa Wnuki Jozuego, to wie pani, to jest, nie wiem, 20 lat.
20 lat.
No,
No to
bo
rzeczywiście jest dosyć.
Człowiek to jest takie zwierzę, że gromadzi wiedzę w sobie. Znaczy, bywają tego wyjątki oczywiście, jak na przykład rząd Rzeczpospolitej w dniu dzisiejszym, ale generalnie rzecz biorąc, ludzie jak coś zobaczą, usłyszą itd., to im zostaje w głowie. Wiele książek to jest jakby suma doświadczeń, a te doświadczenia ciągnęły się i ciągnęły przez lata po prostu. No i tak, no i jeśli zapyta pani, kiedy pomyślałem, że warto napisać o osadnikach, no to pomyślałem, może nie 20 lat temu, ale pierwsze moje teksty o osadnikach na zachodnim brzegu, a jeszcze w Strefie Gazy powstawały, te kilkanaście lat temu z pewnością. A to wszystko jakby suma tych tekstów i suma tych doświadczeń na tę książkę akurat się złożyły.
Bo trzeba przyznać, że jak się łapie już za wnuki Jozłego, to ta narracja, występuje ta magia literatury, jak to nazwę, że jest ciąg narracyjny i zdaje się, że to wszystko idzie właściwie jednym tchem naraz.
No trochę tak, trochę ma pan rację, jako że takim jakby finalnym momentem zbierania informacji była jedna kilkutygodniowa podróż do Izraela, jazdy od osiedla do osiedla. Natomiast na przykład ja tam markuję w tej książce, nawet troszkę piszę o osiedlach w Strefie Gazy, a ewakuacja Strefy Gazy to był początek lat 2000, 2005 rok. Więc to też się jakoś, ja też o tym wcześniej pisałem, więc a uznałem, że bez opisu ewakuacji tych osiedli, ta książka byłaby niepełna, no więc musiałem jakby odgrzebać i wrócić pamięcią do czasów, które widziałem 15 lat temu.
Takie jeszcze pytanie warsztatowe. Jak często zdarza się panu, że w trakcie pracy nad książką zmienia pan jej koncepcję, bo pojawiają się nowe informacje, okazuje się, że wypadałoby zbadać jeszcze jakiś wątek. Czy to się zdarza często?
No, zdarza się oczywiście dlatego, że reportaż to jest taka dziedzina dziennikarstwa, gdzie jakby nowe elementy mogą dochodzić. Nie zawsze dochodzą, ale mogą dochodzić każdego dnia. Ergo trzeba też trzymać tutaj jakby rękę na pulsie zdarzeń. No, w przypadku wnuków Jozuego przynajmniej z jednym elementem miałem to szczęście, że Biblia hebrajska, tudzież pisarstwo Józefa Flawiusza liczy sobie już parę tysięcy lat. Więc no,
No tam się
tu
już niewiele zmieni.
dokładnie, nie trzeba się
akurat
obawiać
nic się
zmian.
nie zmienia, tak. Flawiusz już nic nowego nie napisze, tak samo w wyobrażalnej przeszłości nie powstanie nowa Biblia hebrajska, więc tutaj to był taki element bardzo stały. Natomiast wszystko inne się oczywiście zmieniało.
Nawiązał pan do tych podróży, takich nazwijmy je pracowymi podróżami, służbowymi. Czy w czasie takich podróży radzi sobie pan samodzielnie, czy korzysta z pomocy różnych lokalnych przewodników, czy może tłumaczy? Jak to też wygląda ze strony językowej?
Tłumaczy nie, natomiast, ale to nie jest oczywiście reguła, dlatego że kiedy bywałem w Iraku, to wtedy musiałem siłą rzeczy korzystać z tłumacza, tak? Z arabskiego na angielski. A z lokalnych przewodników, znajomych i tak dalej, jak najbardziej oczywiście, oczywiście, że tak. Przy czym to słowo przewodnik należy rozumieć w sposób taki bardzo, bardzo szeroki. W Iraku tym moim przewodnikiem był mój tłumacz, Jamal Salman. W Izraelu miałem tych przewodników wielu, począwszy, nie wiem, od moich przyjaciół, czyli Edgara Kereta, czy Joshua Saula, który jest zaangażowany w działalność takiej organizacji broniącej praw człowieka, która się nazywa Shomrim Shtika, czyli Przełamać Ciszę. No jeszcze wielu, 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 wielu innych ludzi mi pomagało. No, pomógł mi na przykład mój kolega, już niestety nieżyjący, Daud, którego poznałem w Polsce, ponieważ on przyjechał do Warszawy na studia. I znaleźliśmy się przypadkiem zupełnie w Palestynie. I no rzeczywiście dzięki niemu parę fajnych historii udało mi się zobaczyć, a potem próbowałem je opisać mniej lub bardziej udatnie. Także nie ma takiej możliwości, żeby pojechać gdzieś. Ale to nie dotyczy tylko wyjazdów, nie wiem, właśnie do Izraela, do Iraku, na Ukrainę, ale też wyjazdów do jakiegoś innego miasta w Polsce. Ja tym też się kiedyś zajmowałem, gdzie się nie korzysta właśnie z takiego przewodnictwa.
Tak łatwo jest przeoczyć coś na własną rękę.
Nie, to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc, spotykamy się z sytuacjami nowymi i po prostu ich nie rozumiemy. Przeoczyć, wie pan, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że człowiek, który mieszka na miejscu, wie o miejscu swojego zamieszkania o wiele więcej niż każdy inny, który tam przyjedzie. To jest reguła. Ale tu chodzi bardziej nie tylko o fakty, ale o klimat, atmosferę, wie pan, o ploteczki, o wszystko, co jakby składa się na reportaż.
No tak, na pewno, bo ten kontekst kulturowy też trzeba móc zrozumieć, prawda? A on czasami jest dla nas zakodowany za mocno.
No nie, jest kompletnie inny. Jest kompletnie inny. I jeżeli się rzeczywiście tutaj dobrze nie pogrzebie, to no to można się wywrócić, tak? A kiedy już wiadomo mniej więcej o co chodzi, wiadomo, jak ludzie opowiadają, bo ludzie różnie opowiadają, bardzo różnie opowiadają o swoim życiu. I ci lokalni, tak to nazwę, prawda? Ci bohaterowie, oni się doskonale rozumieją. Rozumieją na przykład, że jeżeli ktoś powie 100, to niekoniecznie musi oznaczać 100, bo może oznaczać 10. Ale jest taka forma narracji, taka jest forma rozmowy i bez zrozumienia tego, co stoi za słowami, a za słowami stoi bardzo dużo, no to trudno rzeczywiście do końca pojąć, o co chodzi.
To co jest najlepszą częścią takiej podróży pracowej?
A
Czy to
najlepsze
są te...
jest rozmawianie z ludźmi niewątpliwie i spędzanie z nimi czasu. A jak jeszcze powiem tak, jeżeli jeszcze jest na to czas, to jest po prostu super, bo się nie trzeba nigdzie spieszyć. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, mi się wydaje, że takie najciekawsze zdania w rozmowie to padają pod jej koniec, a nie na początku. Co znaczy, że jest potrzebny właśnie ten czas na namysł, na wzajemne, nie wiem, obwąchanie się, na zaciekawienie, na no, wszystko to, co jest, żeby dobra rozmowa została w pamięci.
Wiele razy był pan już na Bliskim Wschodzie?
Bo ja wiem ile. Nie będę liczył, bo bardzo dużo.
A jest taki kraj tam, który jeszcze jest niezdobyty i zostaje wciąż u pana na liście do odwiedzenia?
No wie pani, ja nigdy nie byłem w Syrii na przykład. Nigdy nie byłem w Libanie. Więc no to są takie miejsca. Liban dzisiaj na przykład, do których rzeczywiście warto chyba pojechać i się poprzyglądać bliżej. Ale tak generalnie rzecz biorąc, to chyba całą resztę Bliskiego Wschodu zjeździłem. Nie byłem w Iranie jeszcze, o, tak powiem. Choć próbowałem, ale Irańczycy nie dali mi wizy.
No tak, to podejrzewam, że może być problem. A nie kusi pana, żeby spakować i pojechać do tego Libanu? Jakoś niedługo po wydarzeniach tegorocznych?
A ciebie pan, z Libanem jest tak, że też mógłbym mieć kłopoty z wjazdem tam ze względu na wcześniejsze
na dużą ilość pieczątek
liczne...
izraelskich w
nie,
paszporcie.
Izraelczycy nie stawiają pieczątek w paszporcie.
Nie, no wiemy, to tak...
Właśnie z tej
ja jeszcze mam pieczątkę, muszę przyznać.
Ale były takie czasy, kiedy stemplowali paszporty, oczywiście.
Tak, no ja właśnie taką jeszcze mam z 2012 roku u siebie w paszporcie.
No to jest, tak. Chyba w tamtym okresie właśnie te pieczątki były, bo wcześniej też nie było, teraz też nie ma. Czy teraz to są wiadomości z ubiegłego roku.
Tak, to bardziej miałam na myśli takie no, metafizyczne, powiedzmy, pieczątki, w sensie, że no, oni wiedzą, że pan bardzo dużo tam podróżował i pewnie stąd też problem z Iranem, prawda?
To jest możliwe, oczywiście.
No właśnie. To czyli pozostaje możliwe. Syria,
Syria,
Liban i
Iran.
Tak. Do spełnienia na liście tak. Marzeń.
A czy jest jakieś miejsce z tych krajów, regionu, które pan odwiedza, w którym mógłby pan powiedzieć, że czuje się pan jak w domu?
Izrael i Palestyna. To w ogóle nie ulega wątpliwości.
Był to nasz
Tak, bo
pewniak.
właśnie wygląda na to, że pan najczęściej pisze o Izraelu i Palestyńczykach, przynajmniej te długie książki. I czy.
Tak. To jest takie miejsce, gdzie i dobrze się czuję. Uważam, że tam jest naprawdę bardzo ciekawie.
I właśnie, czy to i Izrael, i Palestyńczyków uważa pan za najciekawszych w regionie? Czy może to jest źle postawione pytanie?
No chyba ja bym tak nie powiedział, że oni są najciekawsi w regionie. Choć z jednej strony oczywiście tak. No. Miejsce jest ciekawe, bo miejsce, które wydawałoby się nie powinno mieć z racji na rozmiar chociaż, a kompletny brak bogactw naturalnych. No. Nie powinno mieć żadnego znaczenia, ma znaczenie niewiarygodne. A to wszystko właśnie przez i historię, i no, fakt, że tam jakby ogniskują się trzy wielkie religie monoteistyczne, co znaczy, że wiele osób uważa, iż do tego miejsca ma prawo.
A jeżeli już jesteśmy przy tym ulubionym Izraelu i przy tej tematyce, gdyby nam Pan mógł powiedzieć, która z Pańskich książek dotyczących właśnie Palestyny i Izraela jest Pana zdaniem najważniejsza albo najbardziej aktualna?
No to są dwa różne pytania.
Zacznijmy od najważniejszej.
Zacznijmy od najważniejszej.
Najważniejsza jest ta, której jeszcze nie ma. Nie wiem, czy będzie. A z tych, które są, to bardzo trudne, bo ja wszystkie te książki lubię. Moim zdaniem dużą wagę mają właśnie wnuki Jozuego. Izrael już nie frunie, to jest taka propedeutyka wiedzy o Izraelu bardziej. Co ciekawe, ta książka ma lat, ojej, już nawet nie wiem ile. A sprzedaje się cały czas i to znaczy, że jest jakoś tam uniwersalna i że ten reportaż, który tam jest, jakby oparł się tym kilkunastu latom i w dalszym ciągu czytelnicy traktują to jako coś, co daje im wiedzę, jest w tym sensie również aktualne. Ja bardzo lubię
Tak.
też książkę tą dotyczącą głównie Palestyńczyków, czyli Oczy zasypane piaskiem. No nie wiem, no to no, myślę sobie, że jak nadejdzie taki czas, 100 lat po mojej śmierci, że będą wydawane dzieła zebrane, to te izraelskie książki moje ukażą się w jednym tomie, po prostu, który będzie nie do przeczytania, bo będzie za ciężki i za gruby.
Na pewno tak nie będzie.
A to się okaże, to pani ma szansę tego to obejrzeć, ja niestety nieco mniejszą.
A jeszcze zostając chwilę przy Izraelu, planuje pan kolejną podróż? Oczywiście teraz pandemia trochę to zaprzepaszcza, ale bo bardzo wiele się dzieje w Izraelu i wiele zmian prezydent Trump poczynił. Czy widzi pan zalążek kolejnej książki?
Powiem pani tak, no w czas pandemii planować cokolwiek dalej niż kolację na wieczór jest dość trudno. To po pierwsze. Po drugie, no tam się zawsze dużo działo. Znaczy, proszę wybrać sobie dowolny rok z tych 70 paru lat istnienia Izraela i się okazuje, że zawsze coś się działo i zawsze coś się zmieniało. Skoro mówi pani o Trumpie, no to szczęśliwie już go nie mamy.
No,
Więc
jeszcze parę miesięcy posiedzi.
ja wiem, że jeszcze może trochę nabałaganić, no ale Bogu dzięki może nabałaganić. Tak mi się przynajmniej wydaje, a o bardzo przykrych rzeczach nie będę mówić, bo nie chcę krakać po prostu. No, mniej może niż mógł te 1,5 czy 2 lata temu. Tam niewątpliwie się bardzo, bardzo dużo dzieje i to, co by. To jest bardzo ogólne zdanie, które teraz powiem, ale to, co można by próbować jakoś opisać, to jest taki oto proces, jak to Izrael się gwałtownie, bardzo szybko staje taką pasującą pod każdym względem cząstką Bliskiego Wschodu.
Tak.
Jak szalenie dużo wspólnego ma wieczny premier Bibi Netanyahu z ludźmi, którzy rządzą w innych krajach Blisko Wschodnich. I to jest rzeczywiście dość niezwykłe, jako że jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, wielu Izraelczyków uważało, że to jest część Europy. Jednak, a jak wyglądali przez okno i widzieli pustynię i wielbłądy, to byli przekonani, że to jest Fatamorgana, dlatego że krajobrazem powinny być ulice wiedeńskie, czy warszawskie, kijowskie, nie wiem, berlińskie, etc., etc. No i teraz tak nie jest. Nie jest tak również w kontekście, nie wiem, uprawiania polityki, w sposobie myślenia, w takiej psychologii społecznej. To jest rzeczywiście szalenie ciekawe.
To teraz takie pytanie jeszcze. Czy uważa pan, że we współczesnym świecie, kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie coraz mocniej odradzają się różne nacjonalizmy i wszyscy obcy są traktowani już niemal jak wrogowie, czy praca reportażysty, który też chce przybliżać inne kultury, nie jest trochę już pracą syzyfową? Czy może właśnie teraz to jest bardziej potrzebne?
Ale to generalnie rzecz biorąc, zawsze była praca syzyfowa. Bo nie wydaje mi się, im dłużej żyję, by to, co napisane, odmieniało świat w jakimś takim bardziej przewidywalnym, miłym, rozsądnym kierunku. To nieprawda. Mój partner od wielu wypraw, żyjący niestety fotograf Krzysiek Miller, mawiał o niedecydującym momencie. Otóż jest taka koncepcja w fotografii, która wskazuje decydujący moment, w którym naciska się spust migawki i dlatego to zdjęcie jest takie, a nie inne. Dlatego jest może tak wymowne, czy bardziej wymowne, niż gdyby fotograf spóźnił się ten ułamek sekundy. On tymczasem mówi, że nie ma czegoś takiego jak decydujący moment, że jest niedecydujący moment, dlatego że można wykonać najbardziej dramatyczne i ważne, ważkie zdjęcie, ale ono i tak nic nie zmienia. Po prostu ktoś popatrzy i przejdzie mimo. To nie jest reporterka tak fotograficzna jak pisanie. To nie jest taki fach, który prowadzi w dużym uproszczeniu i jeszcze większym cudzysłowiu do zbawiania świata.
Powiedział pan, że w pandemii nie można planować dalej niż kolacji, ale czy może w takim razie pandemia przerwała jakieś plany albo jakieś prace nad nową książką? Zdradzi nam pan coś?
Trochę przerwała, ale nie będę mówił o czym. Do czego przymierzamy się tutaj i chcę napisać.
Dobrze.
Rozumiemy.
Rozumiemy. To właściwie zostało nam już tylko ostatnie pytanie. pytanie nasze standardowe, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom i gościom w naszym podcaście. Jest to pytanie kulinarne. Bardzo trudne dla wielu. Więc hummus czy falafel? Co pan woli?
Hummus czy falafel, tak? To ja pani odpowiem ze stuprocentową pewnością. Falafel z hummusem. No bo bez tego się przecież nie da. Czy dostajemy falafela w picie, czy dostajemy falafela na talerzu, no do tego zawsze odrobina hummusu jest. Niezbędna po prostu. A dla niektórych nawet więcej niż odrobina. Nie, ja się nie będę tutaj wygłupiał.
Rozmieniał na drobne.
Tak, wie pani, trudne pytanie kulinarne, które ja państwu zadam, jest takie, czy falafel jest arabski, czy żydowski? A hummus? Halo?
Nie chcielibyśmy się komuś narażać, ale myślę, że jednak arabski.
A, arabski, tak?
Tak.
A co pan powie o tysiącach lat obecności Żydów w Maroku, w Syrii, w Libanie, w Jemenie, gdzie hummus był każdego dnia na stole?
Widzisz, mówiłam ci, że trzeba było iść w problemy techniczne.
To ciężka sprawa jest. To jest ciężka sprawa,
ale to jest wspólna.
Natomiast
wspólna
szczerze panu powiem tak. Ja Bogu dziękuję i chwalę Pana każdego dnia, że w Izraelu zwyciężyła kuchnia blisko wschodnia, a nie kuchnia Żydów europejskich. Bo po pierwsze pewnie już by Izrael miał połowę mniej populacji, bo by się ludzie wytruli. Ja też pewnie bym nie żył, bo też bym się otruł. A tak te wszystkie pyszności blisko wschodnie, ja naprawdę nie wiem, czy one są żydowskie, czy arabskie. No po prostu można wcinać w ilościach przemysłowych o każdej porze dnia i nocy. Czuć tak. Niewyobrażoną wręcz rozkosz, prawda? A jak do tego jeszcze pan postawi na stole flaszkę wina z Golanu, albo z Negewu, albo z góry Tabor i tak dalej, no to jest po prostu cudnie. To jest naprawdę fantastyczne. Dlatego uważam, że Izrael nie powinien oddawać wzgórz Golan, ponieważ nie wierzę w syryjskie umiejętności produkowania wina.
No cóż, to najważniejsze rzeczy padają na koniec.
No, ale prawda też jest taka, że jedno z najlepszych win, jakie kiedykolwiek w życiu piłem, pochodziło z Libanu. I w Libanie naprawdę winnice i wina są absolutnie wspaniałe. Choć nigdy tam nie byłem, to wiem i mówię to z całą odpowiedzialnością.
To też jeszcze przed nami, aczkolwiek też degustowaliśmy jakieś libańskie wino i byliśmy zachwyceni.
Zachwyceni, tak, dokładnie. No cóż.
Zobaczcie, jak ten świat się dziwnie plecie, ponieważ wina robione przez palestyńskich chrześcijan, a zwłaszcza to z Kany Galilejskiej, to jest po prostu benzyna zmieszana z denaturatem. Powinno to być zabronione konstytucyjnie, żeby to produkować i sprzedawać.
No cóż, no są wina
lepsze i gorsze.
Albo dobre i bardzo dobre.
Wino również takie kiduszowe nie cieszy się u nas dużym uznaniem, bo jest bardzo słodkie często na przykład. Także dokładnie wina są i dobre i złe i wspaniałe jest to, że podczas różnych podróży możemy te smaki poznawać, odkrywać i sobie potem tak wyrabiać gusta o różnych rzeczach z różnych zakątków świata, co nam smakuje, a co nie.
To prawda. Zresztą, wie pani, to jest już bez żartów mówiąc, rzeczywiście tak, że z ludźmi gada się najprzyjemniej przy stole. A jak się je to, co oni jedzą, to jest to jeden z takich absolutnie elementarnych i pierwszych kroków do tego, żeby zacząć się poznawać.
O, i tego się właśnie będziemy trzymać, że przy tym jedzeniu to się najlepiej jest poznawać.
I mamy wielką nadzieję, że uda nam się wspólnie też usiąść przy stole, jak się skończy już pandemia.
Może w Izraelu.
Inshallah.
Inshallah.
Inshallah, może w Izraelu. Byłoby cudownie.
Daj Boże.
Bardzo, bardzo dziękujemy
ja
za
Państwu
rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Bardzo
I za to spotkanie. I pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że do zobaczenia.
Co daj Boże, amen, jak już powiedziałem. Dziękuję bardzo.
No i jak wrażenia? Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Koniecznie napiszcie nam, czy fajny wywiad, czy nie fajny. Co byście jeszcze dodali, albo co uważacie, że omówiliśmy niewystarczająco. Albo jak macie inne ciekawe tematy na wywiady, rozmowy, tematy, które chcielibyście usłyszeć na naszym podcaście, dawajcie nam znać.
No i chcielibyśmy też podziękować oczywiście naszym patronom z patronite.pl.
To dzięki Wam nam się udaje robić między innymi właśnie takie rozmowy, rozwijać bloga, podcast, naszą pracę, przepisy itd., itd. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, to zachęcamy Was oczywiście z całego serduszka. Możecie zrobić nam taki prezent świąteczny i zacząć nas wspierać. Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl i wyszukacie tam stosunkowo Bliski Wschód. A inny świetny prezent, który możecie zrobić nie tylko nam, ale przede wszystkim swoim bliskim na
lub
te
sobie.
Najbliższe święta, dokładnie, lub samemu sobie, to jest oczywiście taka wcale nie za długa, bardzo ciekawa naszym zdaniem, książka kucharsko-podróżnicza stosunkowo Bliskiego Wschodu, którą też Wam podlinkujemy w odcinku i zapraszamy Was oczywiście, żeby takie prezenty sobie sprawiać.
Tak, książka jest w formie drukowanej lub e-booku do nabycia w Readero, ale linki oczywiście znajdziecie na naszych profilach. No tak, więc piszcie do nas kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl, to jest nasz e-mail. Możecie do nas pisać na Instagramie, na Facebooku.
Na Twitterze, komentować na YouTubie, możecie też tam dać oczywiście słupka, łapkę w górę, dzwoneczek i tak dalej. Instagram też wprowadza teraz jakieś takie nowe zapisywanie jakby swoich ulubionych profili. Jak wejdziecie na nasz profil na Instagramie, na samej górze, w prawym górnym rogu koło naszej nazwy będzie się Wam wyświetlał taki malutki dzwoneczek. Zapraszamy Was serdecznie, żeby go kliknąć, bo wtedy nie zginą Wam w nurcie instagramowym nasze treści.
Tak, nawet no, jeśli nas już obserwujecie, to pamiętajcie, żeby ten dzwoneczek kliknąć.
Dokładnie. No i słyszymy się w tym tygodniu jeszcze kolejny raz. Także do usłyszenia.
Do usłyszenia.